Łukaszenko, witam Państwa bardzo serdecznie. Piosenka musi posiadać tekst, ta kampania wyborcza, swoje komitety wyborcze. Przedstawiciel jednego z komitetów, i to ważny przedstawiciel, bo osoba, która składała wniosek, pełnomocnik wyborczy, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Osoba numer jeden w tej chwili w Konfederacji. Od pana podpisu wszystko zależy, jakie będą listy, kto będzie kandydował, kto nie będzie kandydował. Wszystko
nasi
od pana
współprzewodniczący
ręka.
To są ludzie, którzy... są numerem jeden, bo mamy Radę Liderów. W naszej całej formacji stawiamy przede wszystkim na drużynę. Jestem częścią tejże drużyny. No i tak, faktycznie, żeśmy złożyli jako pierwsi papiery do tego, aby zarejestrować komitet wyborczy. Inne partie odgrażały się, jak to, że są już gotowe, że są najszybciej. A my po prostu pracujemy. My to po prostu robimy. Jesteśmy już, już mamy złożone komitety. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej i będzie można ruszać ze zbiórką podpisów i kampanią.
Pierwsi będą pierwsi na mecie, czy ostatni?
No to, już nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ, natomiast na pewno ma duży wpływ na także i morale naszych zwolenników. To, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę gotowi. Pokazaliśmy jako pierwsi nasz program wyborczy. Pokazaliśmy, jako pierwsi pokazywaliśmy naszych liderów list wyborczych. Tak naprawdę z tego, co wiem, to żadna jeszcze partia z liczących się komitetów wyborczych nie pokazała tak naprawdę pełnej gamy swoich nawet jedynek, już nie mówiąc o kolejnych miejscach na listach wyborczych, więc my jesteśmy tutaj pierwsi. No i pierwsi zarejestrowaliśmy komitet po to, aby po prostu dalej pracować. No bo tak jak mówię, no, machina ruszyła.
A listy są gotowe? Całe? To nie tylko jeden, dwa, trzy, tylko całe listy?
To już prawie w 90%. Prawda jest taka, że to jest jednak mimo wszystko 920 nazwisk plus 100 senackich, czyli 1020 nazwisk. Prawda jest taka, że w niektórych okręgach jeszcze jakieś drobne przetasowania na dalszych miejscach prawdopodobnie są, ponieważ zapraszamy na te listy także lokalnych działaczy, lokalnych samorządowców, ludzi, którzy są właśnie znani z działalności w swoich miejscowościach, w swoich gminach, i tacy ludzie także się znajdą. Tacy, którzy być może ogólnopolsko nie są tak mocno rozpoznawalni, ale na przykład u siebie w powiecie, u siebie w gminie są postaciami i takie osoby także znajdą się na listach Konfederacji.
Jakieś wielkie transfery jeszcze, bo trochę transferów zrobiliście na ostatniej prostej, pani poseł Siarkowska, wrócił Dobromir Sośnierz, można by... A, no i Przemysław Wipler. Parę głośnych nazwisk się nagle pojawiło na listach.
Prawda jest taka, że to są osoby ze środowiska. To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że środowisko wolnościowe oraz środowisko narodowe jest nieco szersze niż tylko i wyłącznie nasze partie. I prawda jest taka, że na przykład poseł Siarkowska przecież była... My się znamy od ponad 20 lat jeszcze z Młodzieży Wszechpolskiej. To, że swoją karierę polityczną oparła na indywidualnym podejściu, to się tym bardziej cieszę, że wróciła do domu, wróciła do Ruchu Narodowego i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze dużo rzeczy wspólnie do zrobienia w polityce.
Nie odbiera wam tego nurtu antysystemowego, bo wyjdziecie z takim przekazem, pan się obrazi, ale tak jest, trochę jak kiedyś Janusz Palikot, jak kiedyś Paweł Kukiz, takiego bardzo mocno antysystemowego.
Sądzę, że akurat poseł Siarkowska akurat jest dosyć znana także z antysystemowych swojego podejścia, szczególnie jeśli chodzi o tematy lockdownowe, inwigilacji, przymusu szczepień, czy też ograniczenia. No, to
była
poseł Siarkowska...
Kukiza, potem odszedła od ślubu Kukiz, żeby kiedy wspierała Prawo i Sprawiedliwość w czasie głosowań w sali kolumnowej, kiedy opozycja starała się zerwać się kworum przy okazji ustawy, która odbierała emerytury esbeckie, no, poparła wtedy PiS, potem była w suwerennej Polsce, długą drogę przeszła.
Arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Prawda jest taka, że dzięki postawie Anny Marii Siarkowskiej powstrzymano jednak bardzo dużo niebezpiecznych ustaw, między innymi piątkę dla zwierząt, właśnie kwestię inwigilacyjną związaną z tematami szczepień, także że do informacji medycznych mogli mieć dostęp tak naprawdę niemal każdy pracodawca, który mógłby po prostu wyciągać z tego powodu jakiekolwiek konsekwencje zawodowe. No to są rzeczy, które realnie poseł Siarkowska zatrzymała. Oczywiście przez to, że przez prawie 4 lata była w koalicji, była jednak posłem Prawa i Sprawiedliwości, ma też głosowania, z którymi się po prostu nie zgadzamy i tego nic nie wymarzę. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko to zostanie naprawione w przyszłej kadencji Sejmu, ponieważ będziemy w jednej drużynie i mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy do zmienienia w Polsce.
To w takim wypadku pytanie, no te listy wyborcze, jest tak, że one będą zarejestrowane. Kiedy też będziecie pierwsi z tymi listami?
To znaczy, to już jest 41 okręgów wyborczych, w każdym trzeba zebrać co najmniej 5000 podpisów, w 100 okręgach senackich trzeba zebrać po 2000 podpisów. Ja tutaj bardzo zachęcam do tego, aby podpisywać się na listach. Co więcej, może powiem coś naprawdę bardzo niepopularnego. Ja zachęcam do podpisywania się na wszystkich listach wyborczych. Naprawdę, bo demokracja jest od tego, aby po prostu wystartować w tych wyborach. To jest naprawdę bardzo trudny proces.
Nawet
w tym momencie.
Nawet na listach lewicy podpisał pan?
Im więcej konkurencji, tym lepiej. Umówmy się, że akurat prawdopodobnie z lewicą nie konkurujemy, jeśli chodzi o elektorat.
Natomiast nie zmienia są faktu, takie przepływy, nieduże, co prawda, ale pojawiają się.
Natomiast nie zmienia to faktu, że nie ma sensu na tym etapie tutaj robić jakąkolwiek tutaj konkurencję, ponieważ niech wystartują te komitety, które rzeczywiście chcą wystartować i sprawdźmy się w boju, sprawdźmy się, kto zyska zaufanie Polaków, kto zyska poparcie na tyle, aby rządzić w Polsce.
Dwie największe partie sondażowo i nie tylko sondażowo, także wobec klubów parlamentarnych, względem klubów parlamentarnych dzielą Polskę. Wczoraj gościem był Waldemar Buda, minister rozwoju, powiedział, jest podział na Polskę solidarną, Polskę suwerenną, którą PiS reprezentuje, i na Polskę zależną, którą Donald Tusk reprezentuje. A jaką Polskę Konfederacja chce reprezentować?
Ten sztuczny spór, który już trwa od 2005 roku pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, trochę się już ludziom nudzi. Szczególnie młodym Polakom,
patrzę,
którzy na przykład
nie pamiętają. Patrzę po sondażach, to niespecjalnie. Dalej mają ponad 60%.
Nie. No, ale jednak mimo wszystko tendencja jest taka, że kiedy zapytać młode pokolenie ludzi do 39 roku życia, tych, którzy nie mieli praw do głosowania jeszcze, albo mieli dopiero wcześniej skończone 18 lat w 2005 roku, to są ludzie, którzy naprawdę są zmęczeni tym układem. Tutaj akurat Konfederacja zyskuje bardzo duże poparcie, ma wśród mężczyzn do 39 roku życia zajmuje pierwsze miejsce. 30 parę procent poparcia.
To różnie może być, ale sondażowo jest.
Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli zapytać młode pokolenie, to faktycznie jest tak, że to jest po prostu zmęczenie kłótnią dwóch dziadków, którzy po prostu już, no, grają bardzo zgrane piosenki i czas na nowe melodie.
Jaka to będzie nowa melodia? Bo jak na razie melodia jest jedna, wywrócimy stolik. I co potem?
No, wprowadzimy proste, niskie podatki, prowadzimy asertywną politykę wobec Unii Europejskiej. No, na pewno naprawimy cały ten bałagan, który tutaj został wprowadzony jeszcze za czasów covidowych, za czasów rządów PiSu i Solidarnej Polski, teraz Suwerennej Polski. No i to są rzeczy, które trzeba naprawdę bardzo, no to są ogromne wyzwania, żeby posprzątać cały to popisowe bagno, bo prawda jest taka, że i Platforma Obywatelska w tych sprawach także popierała PiS, chociażby teraz rewaloryzację 800+, na przykład.
30 lat wolnej Polski, pana zdaniem.
Bilans ogólny? Bilans,
tak.
Powiedzmy sobie szczerze, jestem przekonany, że pomimo tego Polska się rozwija. Pomimo rządów katastrofalnych, Polska się rozwija. Natomiast moim zdaniem mogłaby się rozwijać dużo, dużo lepiej, dużo swobodniej. Natomiast prawda jest taka, że czas także działa na korzyść. I prawda jest taka, że to nie jest tak, że powstrzymywane są jakiekolwiek inwestycje, powstrzymywane są przedsiębiorcy. Ale można by zwrócić uwagę na to, ile przedsiębiorców upadło w czasie COVID-u. Ile osób mówi o uciemiężeniu w tym zakresie, po prostu różnego rodzaju nadmiernych regulacji. Zarówno z Unii Europejskiej, jak i z tego powodu, że w Polsce jest po prostu, Polska jest prymusem w tym, aby te różnego rodzaju regulacje, biurokratyczne obciążenia na przedsiębiorców nakładać.
To jak się dzieje, że w Polsce jest tak źle, a Polska rozwija się najszybciej w ostatnich 25 latach na starym kontynencie?
Proszę zwrócić uwagę na to, że szybkość, akurat zasada konwergencji pokazuje to, że akurat szybkość nie determinuje tego, w którym miejscu jesteśmy ostatecznie. Dlatego, jeśli startujemy z niższego pułapu, to i oczywiście szybciej możemy się rozwijać. No to są proste zasady ekonomiczne. To naprawdę chyba moim zdaniem słuchaczom nie muszę tego tłumaczyć.
Jasne, natomiast nie zmienia tego faktu. Czemu szybciej niż Węgry, szybciej niż Czechy, szybciej niż Litwa? Dlaczego?
Nie zmienia to faktu.
Niż Rumunia szybciej.
Nie zmienia to faktu, że moglibyśmy naprawdę rozwijać się dużo szybciej, a poza tym proszę zapytać przedsiębiorcy, czy dobrze się, czy, czy Polska jest dobrym środowiskiem do prowadzenia biznesu. Wystarczy po prostu spytać poszczególnego fryzjera, zapytać osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy dobrze jej się pracuje, czy składka zdrowotna, czy ZUS, czy przypadkiem, aby nie dławi tego, nie dławi rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Moim zdaniem dławi i my mamy zamiar wprowadzić w proste, niskie podatki, bo mamy jedne z najbardziej skomplikowanych podatków.
Gdyby w ogóle nie było podatków, byłoby jeszcze lepiej, prawda?
Nie, absolutnie nie, bo to nie jest, bo
w ogóle nie płacić podatków, byłoby jeszcze lepiej płacić biznes.
Nie, bo to akurat właściwie tak naprawdę powiem tak, że ja bym powiedział podatki proste i niskie w tej kolejności. Moim zdaniem dużo bardziej nawet dla przedsiębiorców są ważne to, żeby płacić podatki proste, mało skomplikowane, żeby nie trzeba było wydawać na tak dużo pieniędzy na różnego rodzaju biurokratyczne procedury. Natomiast oczywiście chcielibyśmy także, żeby były one niskie, dlatego, bo one wtedy także wprowadzają ten zastrzyk w postaci jednak rozwoju. I mam nadzieję, że przede wszystkim to właśnie przedsiębiorcy oraz po prostu Polacy wiedzą najlepiej, co zrobić ze swoimi pieniędzmi.
No dobrze, pytanie, jak to będzie wyglądać państwa, ale to jest pytanie na inną dyskusję. Jesteśmy na początku kampanii wyborczej. Trzecia droga. Szymon Hołownia, Kośniak-Kamysz twierdzą, że to oni was zatrzymają, że to oni mają sposób na to, żeby was w sondażach wyprzedzić i być takim partnerem dla liberałów, dla Tuska w tworzeniu rządu.
Jak na razie, pomimo zapowiedzi, że zarejestrują jako pierwsi komitet, nawet tej prostej obietnicy nie potrafili spełnić, więc tak naprawdę według mnie to są już przegrani politycy, którzy postawili bardzo dużo. To jest gra hazardowa. 8% to według mnie ta ślepa droga po prostu nie zdobędzie, nie doskoczy do tych 8%.
Nie przejdą progu?
Moim zdaniem nie. Jest jednak polaryzacja, która moim zdaniem nastąpi, tylko że w tym wypadku będzie ona polaryzacją na trzy siły. Będzie sytuacja, kiedy będzie Platforma, PiS oraz Konfederacja jako ta trzecia siła, prawdziwa trzecia siła. Moim zdaniem nie ma w tym miejsca na Hołownię i Kosiniaka. Sytuacja jest taka, że oni po prostu pod ten próg 8% spadną. Dlatego nie warto w ogóle na nich głosować, bo to będą głosy zmarnowane. Więc wydaje się,
że... zastąpicie trzecią drogę?
No nie, bo absolutnie nie mamy to... Nie, proszę wybaczyć.
Ale programowo...
Politycznie to trzecia droga generalnie jest po prostu nieco bardziej prawym skrzydłem Platformy Obywatelskiej. Prawda jest taka, że przez wiele lat przecież PSL stanowiło wspólnie rządy z Platformą Obywatelską.
A wcześniej z SLD.
No, a wcześniej z SLD. I oczywiście, że generalnie to jest... tak się mówiło, że zawsze będą rządzić że koalicjant PSL. To się skończyło moim zdaniem. Ta era się już skończyła. Moim zdaniem ta era się skończyła wraz z decyzją o pójściu razem z Hołownią do wyborów. Zaryzykowaniem 8% progu wyborczego. Moim zdaniem PSL do tego progu nie doskoczy. Tym bardziej, że po prostu Platforma Obywatelska i Tusk będzie robił wszystko, aby przecież przyciągać tych wyborców także do siebie.
Donaldowi Tuskowi pomaga Manfred Weber, pomaga Niemcy, pomaga Bruksela. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Niemcy tak bardzo atakują Prawo i Sprawiedliwość, a wspierają Platformę, jak pan myśli?
Czy powiem szczerze, że tutaj akurat jest polityka europejska. Donald Tusk był jednak tym salonowcem wśród unijnych biurokratów, był szefem Europejskiej Partii Ludowej, więc sądzę, że tutaj jest naturalny sojusz. Natomiast według mnie to jest akurat środowisko, które nie życzy dobrze Polsce. Według mnie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkiego rodzaju narzucania polityki, w ogóle poszerzania kompetencji Unii Europejskiej w różnych obszarach, które obserwujemy i coraz bardziej ono przyspiesza. Prawo i Sprawiedliwość tego nie powstrzymuje w żaden sposób. Różnego rodzaju kamienie milowe, narzucania nam pakietów Fit for 55.
To dlaczego Manfred Weber tak bardzo atakuje Prawo i Sprawiedliwość?
Dlaczego? Bo dużo łatwiej będzie mu współpracować z Tuskiem. To jest chyba oczywiste.
Wam z kim łatwiej będzie współpracować z Tuskiem?
My jesteśmy opozycją wobec całej tej sceny politycznej. I to naszą ambicją jest to, żeby w ogóle przemodelować scenę polityczną w taki sposób, że to my jesteśmy prawdziwą alternatywą do tego jałowego sporu pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim.
A co pan myśli o tych słowach Webera? Wy się z Weberem dogadacie, czy nie?
Oczywiście, że nie. Ja na pewno nie w taki sposób. No, to akurat nie jest w ogóle dla nas, to nie jest dla nas partner.
A na przykład Ursula von der Leyen jest dla was partnerem, czy nie?
Jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, my na pewno będziemy celować w inne sojusze niż Europejska Partia Ludowa.
W jakie? W AfD na przykład?
Nie.
Dlaczego nie?
To też partia. Sądzę, że to jest partia, która ma na celu jednak mimo wszystko... musiałaby dużo zmienić w swojej w swojej podejściu wobec Polski i Polaków, i jeśli chodzi o swoje, no właśnie, wizję polityki zagranicznej.
Czyli w Niemczech z kim współpracować? Bo PiS też ma z tym problem, żeby była jasność. Też nie bardzo ma partnera. Partnera w Berlinie ma tylko Donald Tusk.
Nie tylko trzeba współpracować z Niemcami. Prawda jest taka, że Unia Europejska to nie są tylko Niemcy.
To prawda, to jeszcze 26 innych krajów. A przy AfD, skoro jesteśmy na dwójce w Bydgoszczy, jest dr Sławomir Ozdyk, gość Radia Wnet również częsty, który w zasadzie zachwala AfD. Mówi, że AfD to nie jest taka straszna partia.
Ja mam nieco inny ogląd tej sytuacji, natomiast doceniam
Grzegorz fakt... Grzegorz Braun zapraszał młodzieżówkę AfD do Sejmu, oprowadzał tychże polityków. Politycy, którzy to czasami mówią, że jednak część Polski to ich ziemia.
Doceniam fakt, że szuka się kontaktu z jakąś bardziej rozsądną częścią tej partii, natomiast uważam, że jednak mimo wszystko ja mam nieco inną opinię na temat AfD. Być może taka stracenia nieco misja pana Ozdyka może przyniesie jakieś rezultaty, mam nadzieję. Natomiast nie zmienia to faktu, że na obecnym etapie faktycznie jest to partia, która ma różnego rodzaju resentymenty antypolskie i wolałbym ich nie firmować.
Naszym gościem Witold Tytumanowicz to zapytał jeszcze o tę wizję Polski. Wczoraj pan minister Buda powiedział, że wasza wizja Polski to jest wizja Polski zaściankowej, z którą się nie chce utożsamiać, nie chce z nią współpracować, bo w sferze światopoglądowej to jest w zasadzie aborcja, pełny zakaz, podmiotowe traktowanie kobiet i do tego jeszcze inne, zdanie ministra Budy, zaściankowe pomysły.
Konfederacja stoi konsekwentnie na stanowisku, że jest przeciwna mordowaniu małych, chorych, bezbronnych dzieci i w tym zakresie nic się nie zmienia. Bardzo smutna wypowiedź pana Budy. Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński go przywoła do porządku.
A z drugiej strony pan minister Buda mówi, wasz pomysł na rządzenie ekonomiczne jest nie do sprawdzenia, jest nie do zrealizowania, kiedy tylko wejdziecie do gabinetów, do ministerstw, zobaczcie, jak realnie wygląda państwo i gospodarka, to zweryfikujecie swoje pomysły. Tak jak kiedyś Donald Tusk szedł z programem 3x15, zobaczył, ogląda państwo i szybko o tym programie zapomniał.
To jest oczywiście podejście osób, które już są wyleniwiały władzą. No, to są osoby, które myślą, że tak naprawdę każdy zepsuje się dokładnie tak samo jak i oni. Według mnie to nie jest... Nie powinniśmy podchodzić do tego tak pesymistycznie. Prawda jest taka, że my naprawdę jesteśmy nową siłą. Oczywiście jeśli chodzi o nasze środowiska obecne od kilkudziesięciu lat w polskiej polityce, ale jeśli chodzi o wpływ na rządzenie, to tak naprawdę jesteśmy jako Konfederacja nową siłą, nową jakością i warto zwrócić uwagę na to, że naprawdę wprowadzamy polityków, którym się chce. Chce się zmieniać Polskę i naprawiać Polskę, a to, że niektórzy już mają co do tego jakieś, nie wiem, już im się nie chce, już są rozleniwieni, to naprawdę bardzo proszę nie brać Konfederacji swoją miarą.
Cała opozycja lewicowo-liberalna mówi, że jeżeli wy będziecie mieli dobry wynik, to utworzycie rząd z Prawem i Sprawiedliwością.
To nie jest prawda. My nie mamy zamiaru być przystawką do ani tego układu, ani drugiego układu. Prawda jest taka, że różnego rodzaju trolle internetowe próbują nas wciskać, w zależności od tego, czy popierają PiS, czy Platformę, wciskać do tych drugich w ramach koalicji, bo wiedzą doskonale, że jesteśmy zagrożeniem dla jednych i drugich. I jesteśmy takim wdzięczną pałką do okładania, że o, proszę bardzo, nie głosujcie na nich, bo wejdą w koalicję z tymi drugimi. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że dzięki temu to jest właśnie tak naprawdę tego typu głosy uwiarygadniają Konfederację jako tą partię, która rzeczywiście ten stolik im przewróci.
To już na koniec pytanie. Jeżeli ktoś zagłosuje na Konfederację, to tym samym zagłosuje na kolejne wybory na wiosnę. No bo jeżeli z nikim nie się w koalicję, to ten Sejm nie wyłoni rządu.
Na pewno jesteśmy, zagłosuję za tym, aby zmienić scenę polityczną na taką, która będzie uporządkowana, kiedy cała ta banda czworga, kiedy Tusk i Kaczyński z przystawkami będą po jednej stronie, a prawdziwa opozycja i prawdziwa zmiana będzie po stronie Konfederacji, która chce oddać Polakom wolność, oddać Polakom Polskę i mam nadzieję, że właśnie za tym będzie głos na Konfederację w tych wyborach.
Programowo, gospodarczo bliżej panu do Tuska czy do Kaczyńskiego? Z tym gospodarczym
jest tak samo daleko.
Powiedział Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji, osoba, która może podpisuje listy, może zrobić z tym wszystko, ale pan zarzeka się, że będzie się słuchał liderów i nie utworzy.
My mamy uchwały Rady Liderów, w których mamy listy i będę zgłaszał te listy dokładnie tak, jak zostały one uchwalone.
Witold Tumanowicz, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
8:33 przynosimy, wracamy właściwie do Szczecina, tam jest Jaśmina Nowak. Halo, halo, Szczecin, czy nas słychać?
Halo, halo, Szczecin. I słuchaj, przysłuchuję się tym rozmowom i tak naprawdę już za momencik przeniesiemy się całkiem niedaleko, bo tutaj za naszą zachodnią granicę studio Zanysą, gdzieś w niemieckim Görlitz, blisko polskiego Zgorzelca.
Myśmy tu o Weberze rozmawiali, Manfredzie Weberze, a nie o Maxie Weberze oczywiście. To zaraz Jan Bogatko szerzej przybliży nam stan polityczny w Berlinie. Mam nadzieję, że pod kątem naszych wyborów, bo teraz w Polsce tylko jedno nas interesuje, kto wybory wygra, to my się odmeldowujemy z Warszawy i teraz już... Szczecin, czas na studio Zanysą.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.